Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, my to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a to podcast Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym dzisiaj goszczę panią Marię Nowak.
Dzień dobry.
Pani Maria Nowak jest przede wszystkim wspaniałą, inspirującą kobietą, a po drugie, tutaj patrzę teraz przez szybę na jej wspaniałą również córkę, która jest moją najlepszą przyjaciółką od gimnazjum, od pierwszego dnia gimnazjum i to jest dla mnie wyjątkowo inspirująca i też fajna rozmowa, bo nie sądziłabym, że będę panią gościć w studio i będziemy sobie dyskutować. I to jest super fantastyczne.
Ja też dziękuję za zaproszenie i też muszę powiedzieć, że nie sądziłam, że w ogóle moje życie jest godne opowiedzenia.
No właśnie, ja jestem zachwycona w ogóle historią i właśnie tym twistem, bo to życie się nadaje prawie że na serial. Bo to, co mnie najbardziej właśnie zainspirowało i o czym pomyślałam, to właśnie ta historia, że w każdym wieku można nagle wrócić do tych planów albo marzeń, które się miało wcześniej, albo które się pojawiły w ogóle podczas naszej drogi. I w jaki sposób doszło do tego, że postanowiła pani powiedzieć, chcę studiować i przede wszystkim chcę zrobić maturę, bo to też, jaka to była historia z tą maturą?
No tak, tak. Ja muszę chyba najpierw powiedzieć, ile ja mam lat, żeby w ogóle to było.
No, kobiet się wiek o wiek nie pyta, więc no, to w takim razie jaki to jest wiek?
Tak, to jest 55 lat, a maturę zrobiłam 2 lata temu, więc to jest
super.
Rzeczywiście wyzwanie ogromne dla mnie, ale to jest zrealizowanie moich marzeń. Marzeń, które gdzieś tam po drodze musiały ustąpić pierwszeństwa innym rzeczom, ważnym rzeczom.
Tak? To było rodzicielstwo? I
może nie.
Co jeszcze?
Co, to ja musiałabym chyba zacząć od tego, że ja pochodzę z patologicznej rodziny, w której nie miałam możliwości zdobyć wykształcenia. Mhm. Z różnych powodów. No, może to nie są takie powody, o których chciałabym mówić. Mhm. No może niech to wystarczy, że tak, tak. Ale przyszedł też taki moment, że ja chciałam wyjechać z kraju. To były lata 80. To też na jakiś czas pojechałam do Danii konkretnie.
Tam gdzie ciocia teraz mieszka.
Tak, tam moja siostra mieszkała. To był rok 84, więc Polska to był kraj,
inny świat.
Po prostu to naprawdę trudno nawet sobie wyobrazić, że takie, takie czasy były, no ale były i ja tam zaczęłam się uczyć.
Po duńsku?
Chodziłam do szkoły językowej najpierw.
Wow.
Tak, tak. Trochę duńskiego się uczyłam, ale nie wyobrażałam sobie życia poza Polską. Naprawdę to chyba trzeba było wyjechać, żeby sobie uświadomić. Nie?
Czyli to też było próbowanie nowych rzeczy. Czyli jakby ta odwaga jakaś... Bo jeszcze wtedy przecież to nie było takie łatwe, żeby się nauczyć języka. No. Więc wyjechanie za granicę w 84 roku, kiedy tak naprawdę ten język... No jakie języki pani znała wtedy?
No rosyjski.
No i z rosyjskim do Danii?
Tak.
To jest odważna decyzja.
Tak, no na pewno wymagała odwagi, ale też jakby bardzo dużo ludzi wyjeżdżało wtedy. Więc nie byłam jakoś tam jakimś wyjątkiem. Ale rzeczywiście jak zorientowałam się, że ja spotykając ludzi mówiących po polsku na ulicach Kopenhagi, szłam za nimi, słuchałam polskiego i miałam ochotę ich tam przytulić i to stwierdziłam, że to nie jest miejsce do życia. Że chociaż...
chyba to jest, że jeżeli się ma jakieś silne korzenia albo właśnie ma się taką tęsknotę za krajem, bo są kraje, w których się czujemy po prostu dobrze. Ja mam tak właśnie na Islandii i w Indiach, że po prostu czuję, że to jest, że tam się czuję tak owinięta takim super kocykiem i nie mam w ogóle ochoty stamtąd wyjeżdżać, kiedy jestem tam. Ale czasami właśnie słyszę historię, że ludzie tak mają właśnie w Polsce, że nie wyobrażają sobie życia gdzie indziej. I właśnie wracają. To są ludzie, którzy wracają mimo tego, że mają tam nawet dobre życie czy coś. I chyba tak to, ta no, chyba silne tak. przywiązanie
chyba,
do...
Chyba tak. Ja jakoś tam zawsze kochałam te wszystkie patriotyczne pieśni, te wszystkie historie nasze, nasze takie, naszej martyrologii polskiej. No, ale myślę, że też, no nie jestem typem, który czuje się dobrze za granicą. Chociaż lubię jeździć, lubię zwiedzać, ale wracać do Polski.
Bo w ogóle to jakieś ostatnio, w tym roku, to jakie to były podróże?
No, była Portugalia, niedawno Węgry, tak.
Także... Czyli jak to jest w ogóle możliwe, że, bo to jest niesamowite, bo to, w takim razie to marzenie się pojawiło już wcześniej i ono gdzieś tam, ta szkoła, wtedy się nie udało i no bo po prostu postanowiła pani wrócić do Polski. I co się dalej działo? Czy to były czasy, kiedy pani poznała Ryszarda?
Przed wyjazdem do Danii poznałam mojego męża przyszłego, także już tak wracałam do kogoś, nie?
To, no to też może ta tęsknota po prostu zaważyła o
powrocie. Wiesz co, jeszcze wtedy nie byliśmy zdecydowani na to, żeby iść przez życie razem.
Okej.
Okay. Także to, no ale jak wróciłam, to rzeczywiście mój mąż gdzieś tam, no, splotły się nasze drogi, rzeczywiście gdzieś tam postanowiliśmy być razem. Oczywiście ślub, później niedługo macierzyństwo i to był czas, w którym rzeczywiście poświęciłam się rodzinie, ale to nie jest dobre słowo, poświęciłam się, tak? Rodzina była bardzo ważna, dzieci to jest największe szczęście kobiety. Ja tak uważam, tak?
Plus jeszcze wspomnijmy, że to są trzy córki. Teraz już trzy dorosłe córki.
Tak, teraz już trzy dorosłe córki i jedno dziecko w niebie. Nasz synek Mikołajek. Więc było komu czas poświęcić. Tak. Też mamy gospodarstwo rolne, to też jest ważne.
Jak się jednocześnie wychowuje trójkę dziewczyn? Każda w innym wieku, jeszcze dodajmy, że absolutnie, chyba po 5 lat różnicy, coś koło tego?
Wiesz co, nie. Dwie najstarsze, Ania i Monika, są, tam jest 1,5 roku różnicy. Lena jest...
Lena jest w moim wieku, tak. 26 lat.
Tak.
Więc jeszcze gospodarstwo i jeszcze, a w ogóle gdzie poznała pani, że tak powiem, tatę Ryśka?
Mojego męża poznałam, a przez znajomych. Stwierdzili, że mają fajnego chłopaka, chcieliby mnie z nim zapoznać. No, poszliśmy na dancing razem.
Czyli to była jeszcze był czas na dancingu.
Tak, to jeszcze był czas na dancingu.
No. I to było na Warmii?
Tak, w Olsztynie. Tak.
Okej. Bo gospodarstwo to jest w ogóle bardzo... Jak ja teraz myślę o Rusi, bo wasze gospodarstwo jest w Rusi, to jest właśnie takie jedno z miejsc, gdzie na przykład w te wakacje, jak myślałam, gdzie mogę pojechać i gdybym mogła być w jakimś jednym miejscu na ziemi, to byłaby to Ruś. Bo atmosfera w ogóle tego miejsca i już sam zapach, jak ja zamykam oczy, to jestem w stanie sobie ten zapach, który zawsze Lada mówiła, zaraz będzie pachniało świniami. I rzeczywiście ten zapach, to nawet nie jest, on się już kojarzy z takim po prostu odpoczynkiem, z byciem w liceum i siedzeniem po prostu na kocu w majówkę i nauką do matury. I ta atmosfera w waszym domu, on jest przepełniony takim właśnie, nie wiem, jak to opisać, ale to jest takie ciepłe miejsce, mimo tego, że ten dom jest przecież bardzo duży. To jest dom z tym tajemniczym strychem, na którym się skrywają w ogóle wszystkie jakieś ubrania modne, pochowane w workach, które z Leną ściągałyśmy z góry właśnie, przebierając się, robiąc zdjęcia. I jak się robi w ogóle atmosferę takiego domu? Co wpływa na atmosferę taką domową?
Wiesz co, nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, ale może autentyczność po prostu. Tak. Też bardzo lubimy ludzi, którzy do nas... W ogóle lubimy ludzi, którzy przyjeżdżają, odwiedzają nas. Chociaż lubimy też być sami. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja się tam bardzo dobrze czuję.
Może to jest właśnie, może to jest faktycznie, że jeżeli po prostu rodzina się czuje dobrze w jakimś miejscu, to przechodzi z tą energią, bo to jest po prostu świetna energia.
No, pewnie ludzie, którzy przyjeżdżają, mogliby więcej na ten temat powiedzieć, bo no, ja się bardzo cieszę, jak są.
A teraz jak dziewczyny starsze przyjeżdżają, bo te studia, które teraz nagle się pojawiły I pamiętam, jak właśnie spotkałam się z Leną i Lena mi powiedziała, a moja mama w ogóle robi maturę zaraz. Ja mówię, co? I jak maturę? I ona mówi, no teraz chodzi do liceum i właśnie mają tam matematykę i ostatnio tam coś gadałyśmy po angielsku, starałyśmy, bo przecież chłopak Leny jest Szwedem, więc rozmowy po angielsku. I to jest niesamowite, że teraz może pani, znając już ten angielski, no, rozmawiać z Edwinem, co jest dla na przykład taty Ryśka, chyba trochę takie niedostępne, no nie?
Znaczy, tata Rysiek zna niemiecki.
Okej, a czy Edwin zna niemiecki?
Uczył się niemieckiego. Także, a w ogóle Rysiek nie ma problemów z komunikacją.
To prawda. Też jest bardzo ciepłym człowiekiem.
Także to nie jest problem. Nawet jakby nie znał języka, to on by tam po polsku mówił, by go musieli zrozumieć.
Po prostu po wyraźnie i głośno i z gestykulacją. To jest bardzo dobra metoda komunikacji.
Tak, im głośniej, tym lepiej. Nie.
A jak tata Rysiek i jak w ogóle dzieci zareagowały na ten pomysł i kiedy w ogóle on powstał w ogóle, kiedy się pojawił w głowie, że to jest właśnie ten czas i kiedy w ogóle można poczuć, że to jest nasz czas, żeby mieć zmiany?
Wiesz, Zasiu, to chyba musiała dotknąć bardzo, bardzo takiego osobistego wątku, jakim jest moje nawrócenie. Mhm. Ponieważ ja mogę realizować moje marzenia, ponieważ w pewnym momencie mojego życia rzeczywiście doświadczyłam bardzo mocno takiej ojcowskiej miłości Pana Boga. Mm-hmm. I to, co jest chyba najważniejsze w tym, to to, że tak jak dobry ojciec chce dobra dla swojego dziecka, tak Pan Bóg chce dobra dla mnie, tak? I on wiedział, że moim marzeniem największym było to, żeby studiować, chociaż mój mąż przez długi czas uważał, że to był już ten czas, tak?
No właśnie, to jest, że jak w takim razie, kto może zadecydować o tym, czy ten czas mija, czy nie? Bo to jest najciekawsze, że ja mam świadomość, że nasi znajomi, albo na przykład ja studiów nie skończyłam i jakby ten moment, kiedy studiowałam, teraz zaczynam żałować trochę, wraz z wiekiem zaczynam żałować, że nie pocisnęłam tych studiów tak do końca.
Myślę, że jeszcze masz dużo
czasu. Właśnie, ale ja już jakoś w głowie sobie pomyślałam, nie, to już w ogóle przeszło. Już teraz muszę się skupić na tym, żeby jakąś znaleźć sobie właśnie jakąś ścieżkę kariery, czy to właśnie w kuchni, czy mogę pracować w przedszkolu, czy coś. I jakby skupiać się na tym, co będzie w przyszłości. I mam wielu znajomych i też się słyszę, że tam na przykład ktoś urodził dziecko i nie wie, co ma zrobić, jak ma wrócić do pracy. I ludzie są tacy bardzo zagubieni, nawet nie mając, nie wiem, skończonych 30 lat. Mhm. I nagle właśnie, kiedy jest ten moment, że już na przykład jest za późno? Czy w ogóle jest taki moment? Pojawił się właśnie taka myśl, jak tata Rysiek właśnie mówił, że może ten moment już minął?
Wiesz co, z początku się taka myśl u Ryśka pojawiała, u mnie nigdy. Ja zawsze miałam jakieś takie przekonanie, że właściwie marzenia są od tego, żeby je realizować.
Niezależnie od wieku.
Bardziej chyba chodzi o warunki, tak? Jakby poustawiać sobie dobrze priorytety, nie? To, co jest ważne w tym momencie, w którym dzieci już się usamodzielniły.
To jest też
czas na realizowanie marzeń.
Bo kiedyś się odpytywało właśnie dzieci, albo się trzeba było pilnować, czy nie wiem, mają lekcje odrobione i jednocześnie to jest w ogóle, wydaje mi się, słuchajcie wszyscy, że pani Maria jest jakimś herosem ogarniania tych timingów i wszystkie planery i kalendarze, które powstają, powinny być projektowane przez panią Marię, bo pogodzenie w ogóle właśnie gospodarstwa, tego, że gospodarstwo ma przecież swoje pory roku, które też trzeba uwzględniać w swój własny kalendarz prowadząc i są zbiory i trzeba pamiętać o, nie wiem, nawet zrobieniu ogrodu, czy o jakiejś renowacji sprzętów, czy właśnie w ogóle gospodarstwa, to jeszcze do tego dochodzą trzy córki i pogodzenie, nawet taka logistyka, kto bierze auto, pamiętam, że kto, żeby się wymienić z kimś autem, żeby jedna córka pojechała gdzieś, bo to nie było takiej komunikacji jeszcze wtedy z Rusią.
Wiesz co, nadal nie ma, mieszkamy na kolonii 2 kilometry, prawda? Chociaż teraz już są autobusy w Rusi. No. Od miesiąca, no ale mimo wszystko 2 kilometry do najbliższego przystanku wymagało rzeczywiście dobrej logistyki.
No i do tego jeszcze właśnie w ogóle bycie żoną i zajmowanie się takim domowym ogniskiem, bo to jest bardzo ważne dla pani chyba było od zawsze i właśnie może to właśnie się czuje, kiedy się wchodzi do domu, że to jest takie ciepłe miejsce, gdzie zawsze są, słuchajcie, jajka na twardo na śniadanie. To jest też, co mi się kojarzy, że zawsze jest cały stół zastawiony, po prostu takie uroczyste śniadanie, które u mnie chyba się tylko odbywa w jakichś takich wyjątkowych przypadkach.
Ale muszę powiedzieć, że to jest już Leny w pomysł.
Tak? Czyli to Lena
po prostu kocha. Ja też lubię, tak? Ale już to, co Lena wyprawia, to jest jakby historia zupełnie inna.
Czyli ceremonia, po prostu śniadanie, ale tak. No to gdzieś ona się musiała tego nauczyć. Nie musiała mieć otwartą głowę na to.
W ogóle tak, wspólny posiłek, wspólny stół to jest miejsce, które jednoczy. Mhm. O to zawsze dbałam. Tak.
A kiedy te studia się pojawiły w głowie, to w takim razie Rysiek powiedział, że ale to może już jest ten czas minął. I jak, bo to jest taki delikatny sprzeciw. To są właśnie te rzeczy, bo my jesteśmy takimi swoimi największymi krytykami i tak nie, w ogóle chyba siebie samych nie doceniamy jako kobiety, ale chyba wszyscy naokoło.
Przepraszam, ale tak mi się śmieć.
Z czemu?
Bo przypomniała mi się rozmowa z Ryśkiem właśnie na temat tego, że bardzo chcę, no najpierw muszę maturę zrobić, no żeby pójść na studia. I powiedziałam mu, Rysiek, ale jak ja stanę przed świętym Piotrem bez matury?
I co Rysiek powiedział?
Co nie mówił.
A to wtedy może to był właśnie ten argument, który spowodował, że no dobra, okej, no faktycznie.
Tak, to... Myślę, że dojrzewał. Tutaj,
teraz ja się
tak.
Zaczynam stresować. Jak ja stanę przed świętym Piotrem bez matury? Znaczy nie, maturę mam, ale bez studiów? No, bez magistra.
Ja nie wiem.
A co jeżeli to jest właśnie ten...
To jest jeden z najgłupszych argumentów.
Może to zapamiętajcie, to słuchajcie. Teraz pojawia się wyrzuty sumienia u części z nas. I jesteśmy właśnie tymi swoimi krytykami, że nawet świętego Piotra potrafimy wyciągnąć, żeby jeszcze się skrytykować. I to... Kiedy się nawet na jakiś mikrosprzeciw na swojej drodze pojawi, to ja na przykład się potrafię bardzo zdemotywować. I gdybym ja tak usłyszała, że może właśnie to już ten czas minął, to ja bym pewnie, nie wiem, czy by mi to jakoś nie przeszkodziło w tym planie, albo w tej... Czy to musi być bardzo silne takie marzenie rzeczywiście, które chciałoby się zrealizować?
Myślę, że tak. Myślę, że musi być bardzo silne. Myślę, że też... Jakaś motywacja musi być.
I jaka jest ta motywacja u pani, poza tym właśnie, że to jest coś, co zawsze...
Widzisz, Asiu, to jest właśnie ten... Ta delikatna i silna miłość Boga do mnie.
Okej.
Ponieważ Panu Bogu bardzo zależy na rozwoju człowieka wszechstronnym, tak? Mhm. Nie można tylko duchowo się rozwijać. I ja przez... Bo też muszę wspomnieć chyba o tym, że mój mąż stracił 19 lat temu wzrok. Tak? Mhm. Jest osobą niewidomą. I ja po 2 latach zmagania się, rzeczywiście, kiedy doszłam już do takiego etapu, że stwierdziłam, że nie dam rady. Nie. Ja pierwszy raz wtedy do Boga się tak zwróciłam. Chociaż byłam osobą gdzieś tam wychowaną w tradycji chrześcijańskiej, bym powiedziała, bardziej niż wierzącą. Nie?
Ale to nie było takie w takim razie. Ten powrót do Boga to było związane z tym poczuciem takiej może samotności, z tym problemem?
To był szok egzystencjalny, bym powiedziała. Tak, to jest najlepszy moment do tego, żeby zadać sobie ważne pytanie w życiu. Dokąd zmierzam? Tak, co dalej z życiem? Jak to życie przeżyć, żeby nie stracić go? Rzeczywiście doszłam do takiego momentu, że musiałam coś w tym życiu zrobić. No u mnie było to zwrócenie się do Boga, tak. To i rzeczywiście był to czas, w którym szukając odpowiedzi na te pytania, dlaczego tak, tak, małe dzieci, tak, gospodarstwo, mąż w sile wieku i to człowiek rzeczywiście bardzo taki samodzielny, taki no mężczyzna, tak?
To prawda, to jest doskonałe określenie w ogóle, Ryśka, że to jest taki wzorowy, no nawet nie, no nie wiem, gdyby, to powinno się po prostu powiedzieć, wszyscy powinni sobie teraz zamknąć oczy i wyobrazić takiego rosłego, świetnie zbudowanego pana, który ma jakby tylko mu dać po prostu jakiś młot albo coś i mógłby być symbolem po prostu
na
pracy.
Plakat.
Tak, na plakat jakiś taki propagandowy. To jest właśnie ideał takiego silnego mężczyzny, który potrafi wszystko zrobić właśnie własnymi rękoma. I to właśnie bardzo mi u was imponowało, że praktycznie wszystko robicie w gospodarstwie samemu. I to nawet właśnie nie przeszkadza w tym Ryśkowi właśnie ta utrata wzroku właśnie w dalszej pracy, bo to się nie skończyło nigdy.
No nie skończyło się to. 44 lata miał, jak to jest siła wieku, tak? I tracisz wzrok i rzeczywiście co dalej, nie? Mhm. To takie pytanie no, egzystencjalne dla mnie było.
I czy on też właśnie partycypował w tym poszukiwaniu?
No myślę, że tak. Chociaż to był też czas, kiedy się załamał, nie? Mhm. Kiedy też przeszliśmy depresję, przeszliśmy naprawdę trudny okres, tak? Ale właśnie paradoksalnie wtedy też nasze życie się jakby zatrzymało, tak? Szarpnęło i poszło w innym kierunku.
Czyli to jest...
W tym nieszczęściu, które nas dotknęło, bo to był też konkretny powód, tak? To dlaczego tak się stało. Ale właśnie w tym nieszczęściu znaleźliśmy jakby drogę, którą możemy iść właśnie razem z tą chorobą, tak? Jakby ona nas otworzyła na inną rzeczywistość.
I to chyba też był taki moment, w którym właśnie, bo w ogóle jeszcze cała wasza historia opiera się o to, że jesteście właśnie praktykujący, ale to w ogóle jest na takim poziomie, że to jest do tego gospodarstwa i do tych trzech córek nagle pojawiła się taka silna potrzeba właśnie eksploracji i szukania odpowiedzi i uczestnictwa też w takim życiu właśnie zbiorowości, tak? Wspólnoty po prostu. Czyli przynależność do wspólnoty i też to ma swoje obowiązki, w sensie swoje jakieś współudział w tworzeniu takiej wspólnoty.
Bo paradoksalnie wtedy właśnie bardzo dużo ludzi się od nas odwróciło, tak? Wtedy, kiedy doświadczyliśmy nieszczęścia, to był bardzo duży sprawdzian dla wielu osób. Mhm. Bardzo dużo... nie mogliśmy liczyć na wiele osób, tak? Okazało się, że te nasze relacje opierały się o jakieś bardzo słabe fundamenty. I znaleźliśmy ten fundament, jakim jest Bóg i rzeczywiście na nim zaczęliśmy budować nowe życie. Nie?
I to jest też, to wszystko się w ogóle tak pięknie zamknęło. Te trudności oczywiście, które były początkiem i też takim sprawdzianem właśnie tych relacji. I od tego odkrycia, od tego właśnie nawrócenia się, wszystko się zaczęło dookoła dziać i prowadzić właśnie do tego momentu, w którym jest pani teraz. Bo te studia też mają związek z tą ciekawością i z dalszym jakby stawianiem sobie pytań. Bo przecież to pani studiuje?
No teologię.
Teologię. I te studia są w Warszawie, czyli wymagają dojazdów. Znowu tej logistyki, którą chyba nabyła pani właśnie wszystkie te rzeczy kojarząc ze sobą i robiąc te plany. I jak wyglądają studia w takim wieku? Znaczy w takim wieku, to jest wciąż młody wiek, ale taki niespotykana grupa z tego, co gadałyśmy wcześniej.
Tak, tak. Rzeczywiście tam na papieskim wydziale teologicznym Bobolanum studiuję teologię. I rzeczywiście spotkałam tam ludzi w różnym wieku, którzy realizują swoje marzenia. Są to ludzie po studiach często, jakiś tam, tak, jeszcze gdzieś szukają jakiegoś tam dopełnienia, nie, tak. Jego zrozumienia też. Myślę, że im człowiek starszy jest, tym więcej tych pytań takich się pojawia. To też są ludzie zaangażowani we wspólnoty, tak? Bo zaangażowanie, to co mówisz, że wstąpiłam do wspólnoty, jakby dobrze przeżywana wiara zawsze cię prowadzi do ludzi. Zawsze.
I to są właśnie ci ludzie, którzy się nie odwracają chyba w takich momentach. Tak. To są silne fundamenty znajomości.
Dokładnie. I wbrew pozorom nie jesteśmy może tak blisko jak przyjaciele, tak? Ale są to ludzie, którzy wspierają nas na różny sposób. Oczywiście wśród nich też pojawili się przyjaciele, ale no dlatego, że gdzieś mamy wspólne jakieś tam, nie wiem, no marzenia, czy wspólne takie cechy, które nas po prostu jednoczą, tak? To nie z każdym musisz w taką relację przyjaźni wchodzić.
To prawda. A wsparcie, jeśli właśnie odwołamy się do tego wsparcia, bo właśnie też taką miarą przyjaźni jest to, że możemy liczyć zawsze na wsparcie właśnie przyjaciół. I też rodzina jest takim miejscem, gdzie właśnie szukamy tego wsparcia. I też właśnie myślę, że podczas studiów też siebie nawzajem motywujecie i się inspirujecie. A jak z tym wsparciem było? Kiedy postanowiła pani zrobić maturę i nagle trzeba było jednak chyba trochę te role trochę i w małżeństwie, i w rodzicielstwie. Trochę trzeba było powiedzieć, że to jest mój czas i ja teraz potrzebuję od was pomocy? Czy trudno było coś takiego zrobić?
Wiesz co, może nie. Wiesz co, ja chyba nie patrzyłam na to.
Czyli
ja nie
to wiem. To był ten wiatr w żaglach.
Dokładnie. To było okay. Coś takiego, tak silne pragnienie, że ja po prostu szłam. Oczywiście poinformowałam rodzinę, tak? To nie jest tak, że pytałam. Jedyną osobą, o której się pytałam o zgodę, to był mój mąż, tak? Aha. Ale jeżeli miałam jego zgodę, no i takim chyba największym coachingiem jest dla mnie. Chociaż czasami bywa też...
Zniecierpliwiony. I czym się może Ryszard niecierpliwić?
Moją nieobecnością w domu. Okay. No, to jest chyba największy problem. I to widzę, że czasami wychodzi z niego. Nie?
Okay.
No, to jest taka cena, którą płacimy za to. No ale przez to, że mamy gospodarstwo, że on ma tam swoje zajęcia, także on tam żyje tym, tak? Że on tam się realizuje.
Jest właśnie taka ogromna pasja i w ogóle przywiązanie do tego miejsca.
No, wiesz co, chociaż miałam taką sytuację, że kiedyś stałam sobie na lotnisku gdzieś w Kopenhadze chyba i taka poczułam się takim obywatelem świata.
Tak?
Ale to już wiele lat po tym doświadczeniu, o którym wcześniej mówiłam. Ale rzeczywiście Ruś jest takim miejscem, do którego wracam.
To jest fantastyczne, że te studia, no właśnie, że tak jak pani powiedziała, że Ryszard teraz musiał znaleźć swoje miejsce, że właśnie tak trochę, no to nie jest tak, że tutaj pani się przeprowadziła, tylko to są po prostu dojazdy w te weekendy, więc też jest pani jakby no, w Rusi i to nie jest tam Ryszard samotny absolutnie, ale to jest niewiarygodne, w jaki sposób w ogóle podchodzicie do życia jako para i w ogóle wasz luz taki, który oczywiście pewnie jest z mojej perspektywy luzem, a który został pewnie przepracowany i też chyba właśnie nie tylko poprzez swoją wiarę, ale też po prostu przepracowany tak coachingowo i terapeutycznie, bo to jest niesamowite, żeby mieć takie podejście, że to jest taka, że macie taką bardzo otwartą głowę, kiedy normalnie zazwyczaj mówi się właśnie, że taki jest stereotyp, że osoby wierzące to są właśnie tylko takie ślepo patrzące po prostu, nie mają jakby tej właśnie swojej wyobraźni, tak się mówi, i że po prostu tak jasno idą zgodnie z tym, co jest przyjęte. A wy macie bardzo takie otwarte podejście po prostu chyba do człowieka, do ludzi. I to jest też fantastyczna cecha. Plus to, że Ryszard po prostu jeździ ciągnikiem nie widząc. Jak to jest w ogóle możliwe?
Czy to chyba siedząc z boku, Asiu?
No tak, ale on zna to pole po prostu jak nie,
ale
swoją
własną kieszeń. Ma niesamowicie fotograficzną pamięć i zawsze się śmieję, że najlepszym GPS-em moim na trasach jest Rysiek. Tak? On pamięta drogę sprzed wielu lat, chociaż teraz te drogi już się zmieniły.
No tak.
Ale pamiętam, jak jeździliśmy, on nie widział, a mówił mi, uważaj na ten zakręt, bo tam wyrzuca, tutaj na tym wzniesieniu jest ślisko.
Tak? Świetne.
Także ja jakoś tak czułam się bezpieczna, a jadąc z nim, pomimo tego, że nie widział, chociaż muszę powiedzieć, że czasami bardzo denerwował też przez to, bo nie widząc dopowiadał sobie sytuację, nie? I to...
A córki też dopingowały?
Tak, tak. Jeżeli chodzi o córki, to jest naprawdę bardzo duże wsparcie. Mogę i porozmawiać z nimi, tak. W ogóle sprowadzają mnie na ziemię bardzo często.
Czemu?
I to jest cudowne.
Ale co mówią, że nie zostaniesz papieżycą, czy co? Chociaż Lena cały czas, Lena okazała powiedzieć, że będzie tak, że na pewno pani Maria zostanie papieżycą pierwszą, więc ja absolutnie jestem za tym. Będę głosować, jeżeli mogę w jakiś sposób tym dymem zadecydować o kolorze dymu.
Na szczęście nie możemy. Na szczęście. Papież jest już tam, ktoś inny wybiera, ale myślę, że taki głos w kościele ale kobiecy jest bardzo potrzebne.
To prawda.
Tak. Ale trzeba mieć... Wiesz co, ja w pewnym momencie zderzyłam się z czymś takim, że ta duchowość moja, która się bardzo rozwijała przez uczestnictwo w rekolekcjach, przez różne formy takiego właśnie trenerstwa. Tak, takiego właśnie duchowego. Tak, gdzieś tam... W pewnym momencie zauważyłam, że mój intelekt za tym nie podąża.
Okej.
Okay. Że wiara oparta tylko na sercu, na doświadczeniu, to jest za mało. Wiara potrzebuje rozumu, potrzebuje intelektu. Rzeczywiście bardzo dużo rzeczy jest takich, których jeżeli nie będziemy wiedzieć, to będziemy się po omacku wierzę poruszać. Też po to, żeby głosić komuś, my musimy wiedzieć co, tak? Ja jestem bardzo zaangażowana w katechezę, tak, w ewangelizację. U mnie w parafii, tak, też w jakichś rekolekcjach, które prowadzę. Po prostu stanęłam przed taką granicą i jeżeli tak sobie pomyślałam, że jeżeli nie rozwinę się też właśnie intelektualnie, to nie jest ten kierunek.
Czyli trzeba też od siebie po prostu nie zamykać się na tę ciekawość i otwartość w żadnej dziedzinie życia.
Absolutnie. Wiesz co, to co mnie na przykład na tych studiach zachwyca, to filozofia. Tak? To jest po prostu temat, który jest... No jest niesamowicie otwierający na, w ogóle na świat. Na
to prawda, filozofia jest w ogóle bardzo trudna. Ja kiedyś chciałam, właśnie szukając może jakichś odpowiedzi, ale też po prostu z czystej ciekawości, kupiłam sobie jakieś książki filozoficzne, właśnie takie, nie wiem, tam w stylu filozofia dla początkujących, czy tam właśnie jakieś takie prostym językiem pisane. I to jest strasznie ciężkie do czytania. Naprawdę się trzeba skupić i mieć taką... No oczywiście ciekawość związana, to też jakby są różne nurty filozoficzne i trzeba się też dobrze rozeznać na początku w nich wszystkich i to jest ta chyba najtrudniejszy próg, a później po prostu już dobudowywać swoją wiedzę.
To prawda, ale wiesz co, też filozofia uczy jednego, że ile ludzi, tyle filozofii, tak? I to, że ktoś wyznaje jakąś tam filozofię, to ma do tego święte prawo, tak? I to uczy niesamowitej tolerancji i otwartości.
No właśnie, tolerancja i otwartość.
To jest podstawa teologii też. Na tym bazuje później, teologia idzie dalej oczywiście, bo dotyka tej sfery transcendentalnej, czyli Boga, czyli w ogóle życia duchowego człowieka, którego nie można oddzielić od życia po prostu, bo jeżeli jakby nie znajdziemy tego Boga prawdziwego, to będziemy szukać sobie bogów, tak? I gubić się w tym życiu.
Czyli to jest życie przepełnione cały czas ciekawością.
Dokładnie.
No. I w każdym, to się pięknie w ogóle poukładało, czyli może to jest jakieś dla mnie też nauka, że tak naprawdę z tych wielu różnych klocków to czasem my na siłę chcemy się za to zabrać i od razu naprawiać swoje życie. Jak mi się coś, nie wiem, pojawiło mi się w głowie, że chcę coś zmienić, bo bardzo się źle tutaj czułam i szukałam właśnie różnych sposobów na to, jak ja mam uciec od na przykład swojego jakiegoś stresu, czy właśnie takiego poszukiwania, czy w ogóle co ja mam w życiu robić, bo to jest to pytanie, które po prostu z nas nurtuje. I szuka się teraz młodzi ludzie w absolutnie różnych sferach i niektórzy szukają odpowiedzi w alkoholu, niektórzy w imprezowaniu, jeszcze inni w podróżach i w poznawaniu nowych ludzi. I to jest ciągłe stawianie sobie właśnie tych intelektualnych wyzwań, które tu idealnie się połączyły w takie klocki w pani życiu, bo od nawet córek, od których się można wiele nauczyć.
Tak,
i od wszystkich inspirujących ludzi dookoła. I ma pani jakąś taką najbardziej inspirującą kobietę, która wpłynęła na pani życie?
Wiesz co, mam taką przyjaciółkę. Taką, która gdzieś mi towarzyszyła duchowo bardzo przez wiele lat. Rzeczywiście mogłam się do niej zwracać z wszystkimi moimi pytaniami i zawsze miała i czas dla mnie i odpowiedzi.
I skąd znała te odpowiedzi?
Z relacji z Bogiem. Była bardzo blisko. On też jest po teologii,
która
kiedyś
to koleżanki ze studiów teraz.
No, ja ją znam dużo, dużo wcześniej. Tak? I jest to też osoba, która gdzieś tam zaangażowała mnie w takie właśnie prowadzenie rekolekcji. To jest w ogóle też cudowne doświadczenie poznawać ludzi i jakby od drugiej strony, tak, problemów, z którymi się mierzą. I towarzyszyć ich dojrzewaniu. Tak?
To też bycie nauczycielem.
Wiesz co?
Tak jak nauczyciel musi przejść swoje przeszkolenie i być ktoś, nauczyciel też ma swojego nauczyciela. Tak jak to po prostu bywa to przeszkolenie, które dało życie, plus jeszcze ten głos, który się pojawił, to jest coś, z czym dalej można iść i dawać to innym.
Można i chyba trzeba nawet, tak, że nie jesteśmy takimi samotnymi wyspami, musimy iść do ludzi i z ludźmi gdzieś tam wspólnie tą drogą iść, tak. Ale wiele, wiele ciekawych osób spotykałam, spotykam.
A w jaki sposób to wsparcie, które uzyskiwała pani od właśnie najlepszej przyjaciółki, albo które dawała swoim córkom w szkole, które otrzymywała właśnie też teraz, kiedy no, tak naprawdę ta decyzja została podjęta, albo może nie decyzja podjęta, ale po prostu zostały postawione dziewczyny przed taką decyzją. W jaki sposób my jako właśnie córki możemy wspierać naszych rodziców właśnie w realizowaniu takich pasji, albo jeżeli właśnie jak im dodać odwagi, jeśli nie mają, no, chcieliby na przykład, to było zawsze ich marzeniem, żeby zrobić właśnie coś, jakiś super krok, czy właśnie żeby podróżować i myślą, że to już jest absolutnie, że czas minął. To w jaki sposób dopingować takich rodziców? Jak im dać wiarę w to, że jest wiele można?
Nie wiem. Trudne pytanie.
Ale ja też widzę, że tutaj wzrusza ramionami i nie wie.
Nie wiem, jak to z perspektywy córek jest. Tak, może...
Co chciałoby się usłyszeć? Jakby czego może... Co chciałaby pani usłyszeć, kiedy były o tym rozmowy, a może czego zabrakło? Albo właśnie może co? Co było najfajniejszym takim wsparciem?
Wiesz co, chyba najcudowniejsze było, jak dostałam taki długopis.
Długopis?
Z taką kulką puchatą. Kalendarz akademicki.
To było. Czyli to było totalne przygotowanie już do życia studentki.
I do tego jeszcze zeszyt i po prostu cudowne super życzenie. Ale to oczywiście tak pół żartem. Myślę, że takie słowo... Jesteśmy z tobą, tak? Realizuj się. Nie wiem, wysłuchanie czasami, kiedy rzeczywiście życie dokopie tak, że
No bo normalnie macie egzaminy, normalnie kolokwia. Tak, w jaki to sposób?
Dasz radę? No, tak jak studia.
Normalnie?
No, tak.
Jest sesja?
Tak, jest sesja. I stresujesz
pani sesją?
Nie, oczywiście, że to jest.
A co, w takim razie jaka jest metoda? Czy trzeba się uczyć regularnie? Właśnie to jest też ciekawe. Czy wszystkie rady odnośnie nauki i na studiach, które dawała pani swoim córkom, czy sama to, tego się stosuje?
Myślę, że tak.
Wiesz? Tak? Tak? Czyli jest nauka regularna i prowadzenie zeszytów.
Tak, oczywiście, że tak. Nauki jest bardzo dużo. Teologia nie jest łatwym kierunkiem i to ja czasami czuję moje zwoje mózgowe się po prostu przegrzane. No, ale myślę, że w ogóle sam fakt, że ja tak późno maturę zdawałam, on mnie bardzo dobrze przygotowywał do tego kierunku teologii. To w ogóle też taka, wiesz, historia ciekawa, że zaczynałam, oczywiście zaocznie robiłam liceum i co roku liceum się rozpadało, tak jak
wychodziłam.
To nie było to łatwe, czasami upokarzające bardzo, ponieważ byłam tam najstarszą uczennicą.
Oho.
I wiesz, jeżeli już raz pokonałam ten próg, to wydawało mi się, że wystarczy tego.
To
tak?
Prawda, a to kolejne.
Ale kolejne liceum się rozpadło. Kolejne liceum i na nowo musiałam gdzieś tam...
Wdrażać się i poznawać nauczycieli.
Tak, i także...
No to stres.
Trzy liceum. Trzy szkoły się rozpadły.
I skąd w takim razie wiedzieć, że to jest... Tak się mówi, o, to był znak od Boga. To skoro trzy razy były takie podejścia, to dlaczego to nie był znak od Boga? Że właśnie, odpuść.
Asiu, to było w trakcie tych 3 lat.
Okej. Myślałam, że to po prostu nagle się zadziało.
Nie, w ciągu tych 3 lat. Tak, wiesz co, czujesz wewnętrznie, tak, że cię pcha, że chcesz tego, że pomimo, że przez łzy, że po prostu cię czasami to wszystko dobija, to gdzieś tam wewnątrz czujesz, że to jest ta droga i tędy masz iść i koniec, tak.
I gdzie w tych wszystkich, absolutnie wszystkich obowiązkach i właśnie w tej motywacji, ale też w tych trudnych momentach studiów, jak znaleźć czas dla siebie i w jaki sposób lubi pani spędzać wolny czas tak właśnie zupełnie, czy spędza się czas po prostu sama ze sobą, czy to jest właśnie uciekanie w książki, w jaki sposób sobie sprawiać przyjemność tak właśnie, tak żeby pielęgnować swoją głowę?
Bardzo, jak już za dużo jest, to rzeczywiście lubię usiąść sobie, po prostu patrzeć na te nasze rusiowskie widoki, tak, i opróżniać umysł z wszystkich myśli. Potrzebuję takich momentów, ale też spotkanie z ludźmi, tak, z przyjaciółmi, rozmowa, z mężem rozmowa bardzo często też dużo mi daje. Chociaż my jesteśmy cholerykami obydwoje, także potrafimy się tam nieźle kłócić. Już nasze dzieci to czasami...
Naprawdę?
Się za, takie pytanie, już się rozwodzicie? No, w ogóle tam do głowy to nie przychodziło. No. Ale tak, rzeczywiście jesteśmy tacy emocjonalni. Nie? No i w ogóle to jest takie trochę zaprzeczenie tego, tej pokornej, no, takiej owieczki, tak? Aha. To jest...
Czyli dlatego też to jest też charakter, trzeba mieć po prostu charakter do poszukiwania siebie i też przecież poprzez takie nawet małe spory człowiek się dowiaduje też dużo o tej drugiej osobie i o sobie.
No to prawda, tak. To prawda i dlatego ja, pomimo, że konflikty nie są łatwe do przeżycia, to uważam, że one są bardzo ważne w życiu człowieka, tak? W życiu, nie wiem, czy pary, tak, czy małżeństwa, czy wspólnoty, czy jakiej rodziny, konflikty właśnie pokazują nasze największe problemy, tak? I jeżeli umiemy je przeżyć z takim spokojem i zaufaniem do Boga, tak, że On nas przez to przyprowadzi, to jest zawsze taki krok naprzód, który robimy.
A czy jest możliwa na przykład taka para osoby właśnie mocno wierzącej i poszukującej właśnie odpowiedzi w Bogu i właśnie w takim rozwoju osobistym, z taką osobą, która absolutnie jest z innej bajki? Z innej parafii? Nie, z innej parafii to akurat żadne, ale po
nie
prostu...
Byłoby, no, nie byłoby ale, tak źle.
Tak, ale po prostu z kimś, dla którego jest to absolutną abstrakcją i czy to, bo jak słyszałam właśnie wśród moich wierzących znajomych, no to oni wszyscy poznają albo na pielgrzymkach, albo na takich spotkaniach po prostu młodzieżowych tam jakiejś tam w jednej parafii. I ogólnie oni sobie szukają właśnie dziewczyny albo chłopaka na tych spotkaniach.
To jest dużo prościej. Nie?
Tak, no właśnie, dużo prościej. Ale czy jest, zna pani taką jakąś właśnie taki przykład małżeństwa, które nie do końca właśnie jest
wiesz co, znam,
spójne z tym?
Znam kilka takich par. To nie jest łatwa droga. To nie jest łatwa, ale jeżeli współpracuje się z łaską, tak, współpracuje się z Bogiem, to
i też właśnie
suma...
z tolerancją, która tak, jest podstawą.
Bo jakby nie można zmusić do wiary, tak? To jest wolność. To jest słowo, które otrzymujemy od Boga. To jest największy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga, przede wszystkim wolność. I my tą wolność musimy w stosunku do innych ludzi zachować. Ale nie możemy też się wstydzić tego, tak? Że jesteśmy ludźmi wiary, że Pan Bóg jest dla nas najważniejszy, że na Nim budujemy nasze życie, że doświadczyliśmy też wiele cudów w naszym życiu, tak? Jak no chociażby myślę, że... to miejsce pod Nowogrodzka 25. No, mój anioł tam już miejsce załatwił.
No, a właśnie to było bardzo śmieszne, bo napisałam do Leny, słuchaj Lena, ale byłabym po prostu przeszczęśliwa, gdyby twoja mama się zgodziła przyjąć moje zaproszenie właśnie do podcastu i Lena mówi, o Jezu, no super, Boże, fantastycznie, to już się z nią skontaktuję. I później do mnie napisała, no Maria musi przemodlić. czy pójść, czy nie pójść?
Trzeba było się zastanowić. Bo to jest... Jakby wychodzę z założenia, że każdą decyzję, którą oczywiście nie taką, czy przejść na drugą stronę ulicy, czy nie, bardziej tutaj
w głowie
trzeba mieć tak rozum, przemadlam. Tak,
czyli to jest... Jest tu też taki moment spontaniczności na przykład?
Znaczy ja mówię o tym, co ja chcę, nie? Aha. Mówię, że tak, jeżeli jest to coś, co mam zrobić, ale pytam się Pana Boga, czy jest to też coś, co On chce, żebym ja zrobiła.
A czy przed kolokwiami będzie, że trwoga to do Boga?
Nie, dlatego uczę się pół roku.
Prorokowania. Moje ulubione, słuchajcie, w wywiarze prorokowanie. Ja tylko prorokuję źle, więc chyba powinnam się też tego nauczyć, żeby trochę inaczej prorokować. No to nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu nawet, tu pamiętam też, nie że trzymać kciuki, bo nie można trzymać kciuków, możemy po prostu bardzo dobre myśli wysyłać.
Znaczy, z kciuków nie mamy mocy. Nie?
No, więc po prostu
ale
możemy...
Z Boga, tak, i z naszej
to kto,
energii.
Słuchajcie, może z Boga, to niech z Boga wysyła to pozytywną energię, kto może, to po prostu pozytywne myśli i może sposoby na to, jak nie ściągać, tylko w jaki sposób tą wiedzę do głowy wkładać cały czas. Chociaż ja byłam z Leną też trochę mistrzynią ściągana w liceum, jak już trzeba było podejmować decyzję, co się chce w życiu robić i czy po prostu jak w ogóle, co w życiu robić? To jest właśnie najważniejsze pytanie i chyba każda z nas chciałaby uzyskać łatwą odpowiedź, a to chyba właśnie nie dopiero na samym, może końcu naszych pytań jest i długiej historii się znajduje coś, co się odkrywa.
Pewnie tak, Asiu.
Mam nadzieję, tak. Nie wiem, to jest, mam 26 lat, więc to jest może po prostu moja odpowiedź na teraz, ale pewnie za 10 lat pomyślę sobie, ale byłaś głupia. Jeszcze się musiałaś zastanawiać nad sobą. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, jako że możecie zrobić prezent swoim mamą, albo sobie samym, albo możecie na przykład pomyśleć o sobie dzisiaj i zrobić coś dla siebie miłego, to na przykład na hasło Maria dostaniecie 20% rabatu na hołd, żeby wszyscy mogli pomyśleć jeszcze miło o pani. Niech to będzie hasło Maria i macie przez 48 godzin zniżkę 20% na showroomie, jeżeli chcecie zrobić sobie jakąś przyjemność albo mamie i pomyśleć o niej. No. I trzymamy kciuki. I co, może jakieś świąteczne życzenia, bo już się zbliżamy do świąt. Czego możemy życzyć naszym słuchaczom? Z takiej religijnej strony, a ja powiem spoza religijnej strony.
Dobrze, z takiej religijnej to, żeby Jezus rodził się w naszych sercach codziennie, ale dlatego, że Jezus przynosi pokój naszym sercom. Pokój to jest największe szczęście, bo wiele rzeczy, które przeżywamy w niepokoju, prowadzą nas na manowce. Tak? Mm-hmm. W pokoju zupełnie inaczej postrzegamy świat.
Słuchajcie, dołączam się do tych życzeń, bo to jest bardzo... też życzę wszystkim pokoju. I świętego spokoju również. Tak się mówi też. Święty spokoju. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
bardzo. Do zobaczenia
bardzo.
W Rusi.
Do zobaczenia.
Także żegnamy się z wami i do usłyszenia w następnym odcinku już w środę.